parę chwil, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia technicznego, realizujący audycję Grażyna Chmurska i technik Pawlo. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 5 lutego. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Marka Brzezińskiego, Sylwii Gips oraz Piotra Kamińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji korespondencję na temat Zaolzia, nadesłaną nam przez Marka Pędziwola, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kolejny kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz nową lekcję języka francuskiego, a zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Francja gotowa jest interweniować w Czadzie, jeśli ów kraj stałby się ofiarą agresji, powiedział we wtorek prezydent Sarkozy, powołując się na przyjętą jednogłośnie rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rada potępiła w poniedziałek rebeliantów usiłujących obalić prezydenta Idrissa Diabiego i wezwała wspólnotę międzynarodową do udzielenia Czadowi wsparcia. Należy Czad zostawić w spokoju, dodał Nicolas Sarkozy pod adresem ewentualnych agresorów. Prezydent odrzucił jednocześnie oskarżenia czadyjskich rebeliantów, jakoby francuskie lotnictwo zbombardowało minionej nocy ich pozycje. Wedle Sarkoziego liczący ponad 1000 ludzi francuski kontyngent nie brał dotąd udziału w walkach, wyłączając jeden incydent w piątek, kiedy otworzył ogień w celu zapewnienia ochrony francuskim cywilom. Tymczasem rebelianci, którzy zaatakowali N'Djamena i wycofali się z niej w poniedziałek, ogłosili, że zgadzają się na natychmiastowe zawieszenie broni. W ocenie obserwatorów ta bardziej pojednawcza postawa jest wynikiem silnych presji dyplomatycznych. Rebelianci bowiem wydawali się zdolni do obalenia reżimu Idrissa Diabiego. W wydanym we wtorek komunikacie stawiają oni niemniej warunek: powołanie mediatora, który określiłby warunki odejścia prezydenta. Rząd w N'Djamenie wyniośle to zignorował, stwierdzając głosem premiera Kumakoje, iż nie może być mowy o żadnym zawieszeniu broni, gdyż rebelia jest zdławiona. Podczas walk w stolicy Czadu, skąd uciekły tysiące jej mieszkańców, splądrowane zostały i podpalone biura Organizacji Narodów Zjednoczonych, poinformowała we wtorek rzeczniczka ONZ w Genewie. Rozpoczął się najbardziej bodaj pasjonujący super wtorek w dziejach amerykańskich prezydenckich prawyborów. Kandydaci ubiegają się o względy wyborców w 24 stanach jednocześnie, a wynik jest wysoce niepewny. Wśród republikanów dosyć wyraźnym faworytem po sukcesach w New Hampshire, południowej Karolinie i na Florydzie wydaje się być senator John McCain. Tym niemniej w kluczowym stanie, jakim jest Kalifornia, ostatni wtorkowy sondaż dawał znaczną przewagę 40-30. Jego głównemu rywalowi, mormonowi Mittowi Romneyowi. W obozie demokratów jeszcze trudniej o prognozy. W Kalifornii umocnił swą pozycję Barack Obama, zwiększając przewagę nad Hillary Clinton do 13 punktów. Ale w wielu innych stanach pani Clinton wyprzedza nieznacznie konkurenta, to też wszystko jeszcze jest możliwe. Dla demokratów lepszy teoretycznie byłby sukces Obamy, jako że z sondaży wynika, iż łatwiej byłoby mu pokonać Johna McCaina. Ciemnoskóry kandydat ma też preferencje Francuzów, którzy wedle sondażu CSA głosowaliby na niego w 38%, podczas gdy 36% oddałoby raczej głos na panią Clinton. Tu Paryż, RFI. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner w wydanym dziś komunikacie oddaje hołd zaangażowanemu Europejczykowi i przyjacielowi Francji, z którą tyle miał wspólnego i której był poniekąd duchowym synem.
W Warszawie w wieku 65 lat zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Stefan Meller, dyplomata, był minister spraw zagranicznych, był ambasador Polski we Francji i w Rosji, profesor nauk humanistycznych, historyk zajmujący się historią Francji XVIII i XIX wieku, ale także piszący o najnowszej historii Polski. Stefan Meller urodził się w Lyonie w 1942 roku, gdyż jego rodzice wyemigrowali do Francji tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tutaj w obozie koncentracyjnym Drancy zginął jego dziadek. Po zakończeniu wojny Stefan Meller wrócił do Polski, z którą związany był przez całe życie. Ukończył Wydział Historyczny na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 roku został usunięty z PZPR oraz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Otrzymał 6-letni zakaz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W stanie wojennym współpracował ze środowiskami opozycyjnymi, publikował w wydawnictwach drugiego obiegu. W latach 80. był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Pełnił funkcję dyrektora naukowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Paryżu. Od 1993 roku Stefan Meller pracował w MSZ-cie. 3 lata później został mianowany ambasadorem Polski we Francji. W 2002 ambasadorem Polski w Rosji. A w 2005 został ministrem spraw zagranicznych obecnych w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Odszedł na znak protestu przeciwko zawiązaniu przez PiS koalicji z populistami samoobrony Andrzeja Lepera i ze skrajną prawicą z LPR-u Romana Giertycha. Stefan Meller opublikował 2 tomy poezji i liczne książki historyczne. Jest bohaterem wywiadu rzeki Świat według Mellera, życie i historia ku wolności, napisanego przez Michała Komara. Pierwszy z 2 tomów ukazał się przed tygodniem. Na oficjalnej stronie polskiego MSZ-u znalazło się zdjęcie Stefana Mellera i słowa obecnego szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który podkreśla, że odszedł wielki dyplomata, erudyta, ale także człowiek wielkiego ciepła i poczucia humoru. Andrzej Wajda, z którym Stefan Meller współpracował jako konsultant podczas kręcenia filmu Danton, mówi, że odszedł wspaniały człowiek. Jan Englert widzi w Stefanie Mellerze jedną z nielicznych osób, które potrafiły się wznieść ponad osobiste urazy, sympatie i antypatie.
A oto dalsze wiadomości dziennika RFI z Paryża. Po 15-letnich negocjacjach Ukraina otrzymała oficjalną zgodę na zostanie członkiem Międzynarodowej Organizacji Handlu WTO. Protokół podpisali w Genewie prezydent Wiktor Juszczenka i dyrektor WTO Pascal Lamy. Musi go teraz jeszcze zatwierdzić ukraiński parlament, który ma na to czas do 4 lipca. Ukrainie udało się tym samym wyprzedzić Rosję. Juszczenko powiedział tym niemniej w Genewie, iż Kijów w pełni popiera jej starania o wejście do WTO. Rosyjski Sąd Najwyższy odrzucił apelację byłego premiera Michała Kasjanowa, ostatniego z opozycyjnych kandydatów na prezydenta, uznając za prawomocną decyzję Komisji Wyborczej o unieważnieniu jego kandydatury z powodu rzekomo zbyt wielkiej proporcji nieważnych podpisów. Obserwatorzy europejscy odrzucili kompromisową ofertę Moskwy, aby ich misja przed wyborami prezydenckimi z 2 marca rozpoczęła się 20 lutego, a nie na 3 dni przed głosowaniem. Mające siedzibę w Warszawie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, zajmujące się nadzorowaniem wyborów z ramienia OBWE, domaga się od władz rosyjskich większej elastyczności, stwierdzając, iż większość obserwatorów winna znaleźć się na miejscu najpóźniej pod koniec przyszłego tygodnia. W dzień po zamachu samobójczym w izraelskim mieście Dimona, pod którym podpisał się Hamas, siły Cahalu zaatakowały pozycję ruchu islamskiego w Strefie Gazy, zabijając 8 jego działaczy. 6 zginęło w ataku rakietowym na posterunek Hamasu, 2 innych zastrzelono przy granicy z Egiptem. Ramię zbrojne Hamasu przyznało się dziś do pełnej odpowiedzialności za zamach w Dimonie, w którym zginęli 2 kamikadze oraz 1 Izraelczyk. W wiosce Awad na północ od Bagdadu co najmniej 8 osób zginęło w zamachu samobójczym wymierzonym przeciwko sunnickiej milicji, która przeszła na stronę władz irackich, walcząc odtąd z Al-Kaidą. Armia USA przyznała się ze swej strony do zabicia we wtorek 3 irackich cywili, 2 mężczyzn i kobiety z tej samej rodziny, podczas operacji przeciw terrorystom z Al-Kaidy w centrum Iraku.
W La Rochelle, mieście 3 muszkieterów i hugenotów, francuska firma Alstom pokazała prototyp nowego superekspresu, który ma być następcą w tej chwili jeżdżącego po torach nie tylko Francji, TGV. Nowy pociąg to AGV od francuskiego skrótu oznaczającego samonapędowy pociąg ekspresowy. Wyposażony w nowy silnik, skład AGV może rozwijać prędkość do 360 km na godzinę. Jest to szybkość podróżna. Poza tym znacznie mniej zużywa energii niż pociągi produkowane przez konkurencję wobec francuskiej grupy Alstom, której dyrekcja poinformowała, że prowadzi badania nad nowymi prototypami, gdyż można zaobserwować znaczne perspektywy na rynku tego typu kolejnictwa nie tylko w Europie, ale także w innych miejscach na świecie. A zatem Alstom musi swoją ofertę unowocześnić, stąd zapowiedź AGV. Jednym z zaproszonych gości, którzy mogli podziwiać czarno-szary kadłub pociągu, był prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Już w tej chwili włoski przewoźnik NTV skierował do Alstomu list intencyjny, w którym wyraża chęć kupna 25 pociągów AGV. Zamówienie rozciąga się na okres 30 lat i opiewa na 1,5 miliarda euro. Pierwszy superekspres najnowszej generacji wyruszyłby w drogę w 2011 roku. Natomiast z Wysp Brytyjskich napłynęła wiadomość, że tamtejsi naukowcy zaprojektowali inną technologiczną rewelację w dziedzinie transportu, tym razem lotniczego. Jest to super ponaddźwiękowy samolot zdolny pokonać dystans dzielący Europę od Australii w mniej niż 5 godzin. A2, bo tak na razie nazwano prototyp, może zabrać na pokład 300 pasażerów i poszybować z nimi w przestworza z prędkością ponad 6000 km na godzinę, czyli ponad 2 razy większą niż szybkość jak dotychczas jedynego pasażerskiego samolotu ponaddźwiękowego Concorde. Samolot mógłby wejść do eksploatacji za ćwierć wieku, a cenę biletu w tej chwili wyceniono na nieco ponad 4,5 tysiąca euro.
A skoro jesteśmy przy samolotach i różnych obiektach superszybkich, dodajmy jeszcze, że prezydent Nicolas Sarkozy i właśnie przezeń poślubiona Carla Bruni wygrali proces wytoczony tanim liniom lotniczym Ryanair za wykorzystanie w reklamie ich wizerunku. Prezydent ma otrzymać symboliczne 1 euro, a jego małżonka 60 tysięcy euro. Była modelka, żądała 500 000. Na zamieszczonej w prasie reklamie obok zdjęcia Sarkozy'ego i jego ówczesnej narzeczonej widniał napis w dymku nad jej głową: z Ryanairem cała moja rodzina będzie mogła przylecieć na mój ślub. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
Francuzi głosują na Obamę, czytamy na okładce dziennika Le Parisien Aujourd'hui en France. Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut CSA, gdyby prezydenta Stanów Zjednoczonych wybierali Francuzi, kolorowy kandydat Partii Demokratycznej Barack Obama uplasowałby się tuż przed jedyną kandydatką płci żeńskiej Hillary Clinton. Na czołówkach całej porannej prasy mowa o wtorkowych decydujących prawyborach w 20 amerykańskich stanach, przy czym dziennikarzy najwyraźniej interesuje raczej pojedynek Obama-Clinton niż kandydaci Partii Republikańskiej. Katolicki dziennik La Croix proponuje czytelnikom podróż do Kielc. Specjalna wysłanniczka dziennika La Croix, Amélie Poinsot, opisała to, co widziała w Kielcach w artykule zatytułowanym "Pogrom w Kielcach ciąży na pamięci Polaków". Zaczyna od białego, podniszczonego budynku przy ulicy Planty pod numerem 79. Wmurowane tablice przypominają, że tu 4 lipca 1946 roku tłum zamordował 42 Żydów. Ostatnia tablica z 2006 roku mówi o modlitwie Jana Pawła II, złożonej między kamieniem Muru Płaczu w Jerozolimie z okazji 60. rocznicy pogromu. Bogdan Białek opowiada: po raz pierwszy biskup Kielc był obecny na publicznej uroczystości. Nie było to łatwe. Rozmówca La Croix należy do tych mieszkańców Kielc, którzy od dawna działają na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego w Polsce. Ta walka napotyka na opory. Niektórym nadal trudno przyznać, kto był odpowiedzialny za masakrę popełnioną przez tłum pod wpływem pogłoski o uprowadzeniu przez Żydów chrześcijańskiego dziecka w celu zbrodni rytualnej. Amélie Poinsot streszcza w 2 zdaniach książkę Jana Grossa Strach, która stała się punktem wyjścia dla jej reportażu w Kielcach. Autor zlekceważył kontekst historyczny, mówi historyk Stanisław Medudzki, autor 2 opracowań na ten sam temat. Ludzie przeżyli okupację hitlerowską. Zabijanie stało się banalne. Byli biedni i niedouczeni, zdolni uwierzyć w najgorsze pogłoski. Krzysztof Urbański, dyrektor Muzeum Narodowego i autor szeregu opracowań na temat historii Żydów w województwie kieleckim, mówi, że mieszkańcy nie brali udziału w pogromie. Był to komunistyczny spisek. Pogromy miały także miejsce w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii. Czy to nie była skoordynowana akcja? Kto był wtedy dyrektorem UB, mówi dalej Krzysztof Urbański? Żyd. Burmistrzem? Żyd. Pierwszym sekretarzem partii komunistycznej? Żyd. Gdyby był antysemityzm, wiedziano by o tym. Ksiądz Jan Śledzianowski przyjmuje wysłanniczkę La Croix na plebanii, 50 metrów od dawnej synagogi, w której dziś znajdują się archiwa narodowe. Ksiądz wygląda na zagniewanego. Nie widzi, dlaczego Kościół miałby obowiązek reagować na rzekomy pogrom, skoro samo to słowo ma wymiar etniczny, podczas gdy Żydzi nie byli jedynymi ofiarami takich wydarzeń. Stanisław Żak pamięta okrzyki wznoszone przez tłum przeciwko Żydom, zabójcom Chrystusa i przeciwko komunistom. Miał wtedy 14 lat. Mówi, że nie chce wybaczyć tym, którzy mogli uwierzyć w porywanie chrześcijańskich dzieci przez Żydów. Bezimienny grób ofiar pogromu na wielkim zniszczonym cmentarzu żydowskim w Kielcach. Kilka świec. Wyjaśnienie ich obecności przez pracownicę cmentarza. Przychodzą tu zorganizowane wycieczki z Izraela albo ze Stanów Zjednoczonych. Te wycieczki są straszne, mówi Dorota Lasocka, urzędniczka gminy. Ludzie są otoczeni przez własne służby bezpieczeństwa, nie mają żadnych kontaktów z ludnością. Mogą stąd wynieść tylko jedno wrażenie, że jest to społeczeństwo niebezpieczne i antysemickie. Danuta Lasocka usłyszała po raz pierwszy o pogromie kieleckim podczas podróży do Stanów Zjednoczonych 15 lat temu. Ktoś ją zapytał, skąd przyjechała. Powiedziała z Kielc, nie sądząc, by nazwa prowincjonalnego polskiego miasteczka mogła być znana. Kiedy zobaczyła nieprzyjazną reakcję swego rozmówcy, poczuła się nieswojo. Po powrocie do Kielc zaczęła studiować przeszłość. Po 40-letniej amnezji za komunistycznych rządów pamięć stopniowo budzi się w Kielcach. Być może za późno, zdaniem niektórych. Marek Cecula wspomina, jak razem z matką wybiegli na dworzec powiedzieć ojcu jadącemu do nich z Warszawy, żeby nie wysiadał z pociągu. Marek ma dziś 69 lat. Otrzymał wychowanie katolickie. Nigdy nie praktykował religii żydowskiej. Z kim, pyta? W Kielcach nie było Żydów. Ci, którzy ocaleli z pogromu, emigrowali, jeden po drugim. Przyjaciele mojego ojca wyjechali do Izraela w latach 50. Tylko my zostaliśmy. Nie znam żadnego innego Żyda w Kielcach. Marek uważa książkę Jana Grossa za dość słuszną, ale nie rozmawia na jej temat z otoczeniem. Nie odczuwam potrzeby, czytamy w zakończeniu reportażu w Kielcach pióra specjalnej wysłanniczki katolickiego dziennika La Croix, Amélie Poinsot.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde informuje, że moskiewski trybunał odrzucił prośbę o przeniesienie do szpitala ciężko chorego Wasyla Aleksaniana, byłego wiceprezesa JUKOS-u, teraz zaś zbada jego sprawę. Aleksanian, były szef Wydziału Prawnego JUKOS-u, pomówiony jest o defraudację i pranie brudnych pieniędzy, czemu kategorycznie przeczy. Ma 36 lat, siedzi w areszcie śledczym od 2 lat, nabawił się tam AIDS i gruźlicy, ma raka. Wiadomo skądinąd, że niemal całkowicie stracił wzrok. Pomimo nieustannych wysiłków obrony i apeli Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, rosyjski wymiar sprawiedliwości odmawia mu opieki lekarskiej. Pani sędzina Irina Orieszkina oświadczyła, że wnioski obrony tyczące konieczności hospitalizacji więźnia nie odpowiadają prawdzie. 2 tygodnie wcześniej prokuratura pogwałciła zasadę tajemnicy lekarskiej, ujawniając, że Aleksanian ma AIDS. Na rozprawie 30 stycznia więzień oświadczył raz jeszcze, że nie było żadnego przestępstwa i wszystko zostało zmyślone. Poinformował, że został celowo wtrącony do brudnej, wilgotnej celi pokrytej pleśnią. W oświadczeniu złożonym przed Trybunałem podał, że w roku 2006 sędzia Salawat Karimow zaproponował mu natychmiastową hospitalizację w zamian za zeznania obciążające Michaila Chodorkowskiego, siedzącego w więzieniu w Czycie na granicy chińskiej, z wyrokiem 8 lat za rzekome oszustwo podatkowe. Proces przeciwko Aleksanianowi odbywa się w chwili, gdy reżim szykuje nowy akt oskarżenia przeciwko kierownictwu JUKOS-u. Chodorkowski ponownie stanie przed sądem, tym razem pod zarzutem prania brudnych pieniędzy. Grożą mu 22 lata więzienia. 30 stycznia wszczął strajk głodowy na znak solidarności ze swym chorym wiceprezesem. Afera Aleksaniana nie budzi w Rosji większych emocji, pisze Le Monde. Obrońcy praw człowieka zwrócili się do Gorbaczowa z prośbą o interwencję na Kremlu. Partia Garego Kasparowa zorganizowała manifestacje uliczne. Nic z tego nie wynikło. Media oficjalne zajęte są wyłącznie kampanią prezydencką, podkreśla Le Monde, nie precyzując, że media owe są obecnie kontrolowane przez Kreml, który też bezpośrednio pilotuje sprawę JUKOS-u. Dziennik informuje natomiast, że rosyjskie organizacje pozarządowe zajmujące się chorymi na AIDS w tym kraju, oficjalnie jest ich 42 tysiące, korzystają jednak z okazji, by napiętnować niemal całkowity brak opieki i lekarstw. W regionie Petersburga na 3500 więźniów tylko 100 dostaje odpowiednie leki, czytamy w Le Monde. Le Monde informuje także, że głównym przegranym w serbskich wyborach prezydenckich jest dotychczasowy premier Wojislav Kosztunica, który postawił na przegraną swego prezydenta Borisa Tadicza i przegrał. Dla współpracowników Tadicza nadeszła chwila, by się pozbyć zdrajcy, rozpisując nowe wybory. Pytanie tylko, zastanawia się politolog Jovo Bakić, czy Tadicz znajdzie polityczną odwagę. Kosztunica narzucił się Partii Demokratycznej Tadicza jako sojusznik w ubiegłym roku, choć jego serbska Partia Demokratyczna zajęła w wyborach dopiero 3. miejsce. W zamian za ów sojusz dostał stanowisko premiera, dzięki czemu starannie torpedował całą europejską politykę prezydenta, mnożąc ostatnio sprzeczne deklaracje. Ponieważ Tadicz odmówił uzależnienia układu z Unią od rezygnacji z niepodległości Kosowa, Kosztunica odmówił mu obcesowo poparcia w wyborach i dzisiaj może za to zapłacić, czytamy w Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Marek Brzeziński.
Tuż po zwycięstwie Borysa Tadicza w wyborach prezydenckich pytanie numer jeden będzie, jak się ułożą jego stosunki z premierem Wojciechem Kostunicą. Iskrzyć będzie, spornych problemów, jak choćby kwestia Kosowa, nie zabraknie, a cała koalicja porusza się z wirtuozerią baletnicy stąpającej po kruchutkiej warstwie lodu. Tak pokrótce można scharakteryzować odczucia i komentarze, jakie pojawiły się w kilka godzin po ogłoszeniu wyniku wyborów. I oto jesteśmy świadkami pierwszej odsłony. Mówiąc językiem brydżowym, jako pierwszy zawistował premier Kostunica, który nie zostawił suchej nitki na projekcie porozumienia serbsko-unijnego, które jego zdaniem jest niczym innym jak pułapką, w jaką Unia zwabi Belgrad, by zmusić władze serbskie do ustępstwa wobec niepodległościowych dążeń Kosowa. Premier bez ogródek i owijania czegokolwiek w bawełnę dąży zatem do czołowego starcia z proeuropejsko nastawionym prezydentem, który chce, aby porozumienie stało się pierwszym krokiem procesu pozwalającego na zbliżenie, a w dalszej perspektywie i na przyjęcie Serbii do Unii. Kostunica już zapowiedział, że nie podpisze porozumienia politycznego dotyczącego wolnej wymiany, ułatwień wizowych i współpracy w dziedzinie edukacji. Dokument ten jest uważany za gest życzliwości ze strony Unii wobec Belgradu, z którym Bruksela nie może podpisać innego porozumienia o stabilizacji w stowarzyszeniu, bo sprzeciwiła się temu Holandia, domagająca się od Serbów, aby dotrzymali przyjętej na siebie zobowiązań, skończyli z walką z cieniem i rzeczywiście pomogli w ujęciu osób, które Międzynarodowy Trybunał w Hadze oskarża o popełnienie zbrodni wojennych. W pierwszym rzędzie dotyczy to kata Srebrenicy generała Ratka Mladicza. Bruksela oczekuje, że porozumienie, które Kostunica uważa za pułapkę na Serbów, będzie podpisane 7 lutego. Jednocześnie Unia chce, aby w Kosowie rozmieścić znaczną liczebnie misję pokojową, a to w oczekiwaniu na spodziewaną deklarację niepodległości Kosowa przez tamtejsze władze. Według Kostunicy wspomniane porozumienie jest sformułowane w taki sposób, że Serbia chcąc czy nie chcąc stanie się pierwszym państwem, które nieoficjalnie uzna niepodległe Kosowo. Według belgradzkiego dziennika Polityka linia podziału na zwolenników i przeciwników porozumienia z Unią wcale nie jest jasno wytyczona, a przyjęcie lub odrzucenie dokumentu będzie pierwszym poważnym egzaminem stabilności politycznej władz w Belgradzie. Jeśli rząd egzaminu nie zda, to według prasy serbskiej należy bezzwłocznie rozpisać wybory powszechne. Według Kostunicy w obliczu zaistniałej sytuacji parlament serbski powinien natychmiast się zebrać na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby zająć się sprawą porozumienia serbsko-unijnego. Bruksela, tak twierdzi premier Serbii, powinna wybrać albo chce zbliżenia z Belgradem, albo popiera większość albańską w Kosowie. Wicepremier Dzielić uważa, że wybór Tadicza na prezydenta był formą referendum, w którym Serbowie opowiedzieli się za zbliżeniem z Unią. Dlatego porozumienie trzeba podpisać. Minister gospodarki Dinkić ostrzega, że europejska przyszłość Serbii nie powinna ulegać wątpliwościom. Na ten temat Dinkić wyklucza jakiekolwiek dyskusje. Dzielić ma we czwartek wybrać się do Brukseli, aby podpisać porozumienie Serbii z Unią. O innych porozumieniach, tym razem wewnątrzunijnych, mowa była we wtorek w Paryżu. Premier Fillon ma 19 lutego wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawić priorytety Francji, która od lipca staje na czele Unii Europejskiej. Jak na razie posiedzenie Rady Międzyministerialnej poświęconej Europie było skoncentrowane na trzech głównych zagadnieniach. Mówiono o koordynacji walki z ociepleniem klimatu, do czego Paryż przywiązuje wielką wagę, o europejskim pakcie dotyczącym imigracji i o udzielaniu azylu politycznego wraz wreszcie o stabilności i przejrzystości rynków finansowych. Kolejna rada ma się zająć dalszymi sprawami, jakie Francja ma nadzieję załatwić w czasie półrocznego okresu przewodzenia Unii. Między innymi chodziło o pakiet spraw socjalnych. Premier na spotkaniu z prasą był optymistą co do sprawy porozumienia w kwestii walki z ociepleniem klimatu. Podkreślił, że jego zdaniem do końca bieżącego roku uda się 27 państwom Unii osiągnąć w tej sprawie porozumienie.
Aktualności europejskie zebrał Marek Brzeziński. Tu Paryż, Radio France International. Przenieśmy się teraz na chwilę do dość newralgicznego regionu w Mitteleuropie. Całkiem niedawno temu, podczas pierwszej wizyty polskiego premiera Donalda Tuska w Pradze, zarówno on, jak i szef czeskiego rządu Mirek Topolanek, wzorem swych poprzedników, zapewniali, iż stosunki między Polską a Czechami są nadzwyczaj dobre. O tym, że między Polakami a Czechami istnieją jednak sporne kwestie, nawet wówczas nie wspomnieli. Takim palącym tematem od lat pozostaje Zaoldzie, o czym najlepiej można się przekonać, czytając wpisy na czeskich i polskich forach internetowych poświęconych temu obszarowi. Już przed kilku laty przekonali się o tym wydawcy kwartalnika historycznego Karta. Po opublikowaniu przez nich polskich relacji z 1938 roku o Zaoldziu, w tym także opinii, że zajęcie zachodniej części ziemi cieszyńskiej było błędem, redakcję zalała fala protestów, że jakoby Karta prezentuje Czesko, amerykańską, a nie polską rację stanu. Wtedy zrozumieliśmy, na jaką rafę natrafiliśmy, mówił niedawno w Cieszynie Zbigniew Gluza, redaktor naczelny pisma. Cieszyńskie spotkanie było związane z wydaniem najnowszego numeru karty zawierającego rozmowy z dwojgiem zaolsialińskich świadków częstkopolskiej historii. A to dopiero początek projektu Zaolzie w XX wieku, wyjaśniali Zbigniew Gluza i jego współpracownik z tego regionu, historyk Grzegorz Gąsior. O tym właśnie przedsięwzięciu rozmawia z nimi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
Proszę panów, chciałem zapytać najpierw o ten projekt, który właśnie się zaczął. Skąd zainteresowanie karty Zaolziem?
Zbigniew Gluza, prezes ośrodka Karta. Za sprawą Grzegorza Gąsiora, który przyszedł do ośrodka w Warszawie i się okazało, że mieszka na Zaolziu i że jest historykiem historii najnowszej, który gotów byłby wspólnie z nami zająć się rejonem, z którego pochodzi. Zna język polski, czeski, zna Gwarę Śląską, mieszka po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego i to był właściwie warunek zajęcia się sprawą. Myśmy od dawna myśleli o tym, żeby opisać Zaolzie w taki sposób, by cała Polska mogła zrozumieć, co się tam zdarzyło, ale nie byliśmy w stanie zrobić tego z Warszawy, to znaczy nie mając nikogo, kto by z nami współpracował na tym terenie, nie mogliśmy tego zrobić rzetelnie, wiedząc, że jest to wyjątkowo trudna historia i skomplikowana i właśnie taka wymagająca rozumienia, nie tylko w sensie historycznym, ale i językowym, wymagała właściwego regionalisty. I tutaj to był warunek podstawowy, jakby czekaliśmy właściwie parę lat na taką sytuację. Gdy się spotkaliśmy i gdy Grzegorz zdecydował się z nami nad tym pracować, wtedy się rzecz zaczęła od razu od nagrywania świadków, ponieważ mieliśmy razem taką odruchową reakcję, że to jest pierwszoplanowe. To znaczy, że najstarszych świadków należy nagrać jak najszybciej po to, żeby był materiał podstawowy do tego, by badać potem cokolwiek. No i rzeczywiście przez te pierwsze dwa lata Grzegorz nagrał ponad 60 relacji i to jest warunek czegokolwiek dalej. Ten program na tym właściwie bazuje. Mamy fundament.
Pan do pana Gluzy przeszedł w zupełnie innej sprawie, jeśli się nie mylę.
Grzegorz Gąsior, urodzony w Karwinie, historyk, Uniwersytet Warszawski. Tak, przyszedłem tam w zupełnie innej sprawie. Teraz to już nawet trudno powiedzieć, co to było. I początkowo współpracowaliśmy nad wystawą w Domu Spotkań z Historią, niezwiązaną z Zaolziem, ale już wtedy, już podczas pierwszej lub drugiej rozmowy doszliśmy wspólnie do wniosku, że tym Zaolziem trzeba się zająć, że trzeba spieszyć się z ratowaniem przemijającej pamięci i zebraniem relacji dokumentujących wiek XX.
Dla pana Zaolzie jest małą ojczyzną, tą, którą Niemcy nazywają Heimat. W jaki sposób to wpływa na to, jak pan podchodzi do tematu Zaolzie?
Jest to oczywiście bardzo skomplikowana sprawa. Na pewno przywiązanie emocjonalne, które w moim wypadku jest do tej ziemi, jakoś rzutuje na to, w jaki sposób badam tę historię. Ale myślę, że najważniejsze jest właśnie to, że pewien emocjonalny stosunek nie musi być przeszkodą, ale raczej należy nastawić się w ten sposób, że emocjonalny stosunek powinien mi pozwolić na to, żeby zbadać tę historię jak najbardziej rzetelnie i obiektywnie, żeby starać się panować nad swoimi emocjami i rzeczywiście starać się dostrzec wszystkie strony, jakie mieszkają na Zaolziu, wszystkie głosy, które chcą coś powiedzieć lub mają coś do powiedzenia. Oczywiście atutem jest tutaj znajomość terenu, znajomość geografii, topografii i oczywiście cała sprawa techniczna jest tutaj wielkim ułatwieniem. Jednocześnie myślę sobie, że choć człowiek z zewnątrz mógłby być teoretycznie, ktoś tak mógłby powiedzieć, bardziej obiektywny, to jednak wdrożenie się w tak skomplikowany temat dla kogoś obcego byłoby procesem tak trudnym, tak długim, że prędzej by ten ktoś mógł zrezygnować, niż chciałby się tego podjąć.
Rozumiem, że dla pana ewentualny brak obiektywizmu, ten subiektywizm człowieka urodzonego na Zaolziu jest mniej istotny niż to, że on rzeczywiście umie się poruszać na tym terenie, czy tak?
No to nie jest żaden problem, bo gdyby objawiło się w naszej współpracy cokolwiek, co by świadczyło o braku obiektywizmu, to byśmy to prostowali czy reagowali na to. Po pierwsze, już od dłuższego czasu współpracujemy i żadnych takich śladów nie ma. Bardzo bym się zresztą dziwił, gdyby było. Grzegorz jest osobą młodą, dlatego dziwiłbym się, gdyby przejął różne przeszłe obciążenia. Chociaż swojego terenu, to jednak myślę, że tutaj nawet wiedza historyczna daje pewien dystans. Także tutaj problemu takiego właściwie nie mogło być. Ja miałem naprawdę taki odruch, że to jest warunek i właśnie się spełnia. I nic więcej, znaczy poza radością, że to jest jakkolwiek możliwe. Myśmy przekonali, właściwie Grzegorz tutaj na miejscu, Kongres Polaków i potem Euroregion, Śląsk Cieszyński, który wsparł tę działalność. To dało takie podstawy organizacyjno-finansowe, bez których no rzeczywiście trudno byłoby to robić na taką skalę. I potem jak zobaczyliśmy, jakie są skutki pracy samego Grzegorza, bo te 60 parę relacji, jakie nagrał, to jest no już bardzo duży kapitał dokumentacyjny. Z tego zresztą wybraliśmy dwie relacje, które teraz w najnowszej karcie 53 zostały ogłoszone i są taką zapowiedzią dalszego ciągu.
No właśnie, co będzie dalej?
Ta perspektywa nam się otwierała wraz z pracą, bo teraz jesteśmy bardzo głęboko przekonani, że da się zrobić to, co tam zaplanowaliśmy. To znaczy, że w jednym z najbliższych numerów ogłosimy taki montaż świadectw źródłowych na temat okresu 1918-20 na Zaolziu, a w następnym zaraz numerze rok 38 traktowany dosyć szeroko, to znaczy także geneza tego roku, sam przebieg wejścia Armii Polskiej na Zaolzie i potem konsekwencje tego faktu. Przede wszystkim w relacjach i Polaków, i Czechów, ale także innych aktorów tej sceny historycznej. Wszystkich osób, które miały znaczący wpływ na to lub były obserwatorami wnikliwymi tej historii. Czyli, że nie muszą to być osoby z pierwszych stron gazet. Mogą być osoby, które po prostu uważnie patrzyły na historię i potrafiły to zapisać tak czy inaczej.
Zapamiętać.
To też, chociaż w bardzo dużym stopniu będą to zapisy pisane. To znaczy naszym zadaniem jest przejrzenie możliwie całej literatury polskiej, czeskiej, może niemieckiej, a także innych nacji, które jakoś śladowo chociaż były tutaj. Chodzi o czasopisma, o książki, o materiały archiwalne po obu stronach granicy. Chcielibyśmy te dwa montaże, które w tym roku zrobimy, potraktować jako punkt wyjścia do książki, która w przyszłym roku albo na przełomie 2009 i 2010 zostałaby wydana po polsku osobno i po czesku osobno. Taki montaż świadectw z całego XX wieku, od jego początku po mniej więcej 89 rok. I to byłaby puenta, to byłby punkt dojścia. Jeśli uda nam się dopuścić do głosu wszystkie racje Zaolzia, przedstawicieli wszystkich środowisk, oddać to, co ważne w tej historii, to wtedy uznamy ten cel za osiągnięty.
I tym wszystkim pan się będzie zajmował? Pan będzie to wszystko robił?
Jeden człowiek nie dałby rady. To oczywiście nie tylko ja nad tym pracuję, ale pracuje nad tym ekipa karty, a także współpracownicy, na przykład Adam Krumnik z Zaolzia, który już też uczestniczył w nagraniach Świadków Historii. Liczymy też na to, że pozyskamy kolejnych ludzi. No i przede wszystkim liczymy na głos doradczy, który zresztą już był nam udzielany od różnych instytucji specjalistów w różnych dziedzinach, przede wszystkim w dziedzinie historii.
A kto z Zaolzia, czy w ogóle ze Śląska Cieszyńskiego uczestniczy, mam na myśli instytucje, w tym projekcie?
Próbujemy wciągnąć i mamy pozytywny odzew od niektórych instytucji. Są to Muzeum Cieszyńska w czeskim Cieszynie, Archiwum Powiatowe w Karwinie, Uniwersytety Śląski w Opawie Ostrawski i Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Po polskiej stronie jest to Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Książnica Cieszyńska, która jest partnerem. Także myślę, że ta współpraca rokuje nadzieję.
Zaolzie to Czesi i Polacy, ale tak naprawdę Księstwo Cieszyńskie to byli jeszcze i Niemcy, i Żydzi. Czy to się w jakiś sposób pojawia w tych prasach? Czy się pojawi? Czy to zostanie pokazane?
Już w numerze 53 karty jest zaznaczona obecność tych nacji na Śląsku Cieszyńskim. Na pewno w większym stopniu będzie to musiało być uwzględnione w publikacjach, które już nie będą indywidualnymi, osobistymi relacjami, ale będą dotyczyły przełomowych okresów w dziejach Zaolzia i późniejszej książki na temat dziejów Zaolzia w XX wieku. Będzie musiał być uwzględniony także głos tych nacji, które kiedyś współtworzyły historię tego regionu.
No i jeszcze Słowaków, których nie wymieniłem.
Naturalnie Słowacy z kolei w znacznej liczbie pojawili się na Śląsku Cieszyńskim po II wojnie światowej jako ludność napływowa. Można by było jeszcze wymienić Węgrów, Greków, Romów i ludność różnego pochodzenia, która ściągała tutaj do pracy w przemyśle w latach 50., 60. i później.
Do czego to właściwie wszystko prowadzi? Czy chodzi tylko po prostu o badania historyczne, czy też jest jeszcze jakieś drugie dno w tych państwa poczynaniach?
Pewnym wymiarem jest porozumienie, to znaczy porozumienie między rozdzielonymi środowiskami. Jednym z celów programu, który chcemy tak mocno postawić, jest spotkanie planowane w Warszawie w październiku tego roku, kiedy minie okrągła rocznica wydarzeń w 18 roku i 38. Chcemy doprowadzić do tego, żeby spotkali się i historycy z Polski i z Czech, i mieszkańcy Zaolzia po obu stronach tej narodowej granicy z udziałem władz obu krajów. I chcemy doprowadzić do tego, żeby nazwane zostały podstawowe problemy w historii Zaolzia i jednocześnie następstwa tego, to znaczy problemy społeczne, które wyrastają z historii, a nie zostały załatwione. Marzy mi się wspólny komunikat polsko-czeski, który by definiował te sprawy wspólnie. Być może protokół rozbieżności będzie duży, ale byłoby wspaniale, gdyby nie dominował w takim komunikacie. Będziemy się starali doprowadzić do tego, żeby to był dialog otwarty na ból po obu stronach. Gdyby tak było, to wtedy możemy pomóc tej społeczności tak realnie dzisiaj, a wymiar poznawczy jest tutaj na pewno najważniejszy, jednak przesądzający o sensie tego działania. To jest tak ważna, ciekawa, znacząca historia, że powinna być dostępna i dla ludzi mieszkających tu, i dla wszystkich w ogóle. I tu karta stawia się w gotowości. Bardzo chcielibyśmy tego dokonać.
A nie uważa pan, że lepiej jednak mieć protokół rozbieżności niż ograniczać się tylko do tego, na co obie strony mają ten sam pogląd?
Nie, to chodzi o to, że taki dialog jest pytaniem o to, gdzie się możemy spotkać, a gdzie rozdzielić. Nikt by nie zakładał, jakie są proporcje rzeczy ustalonych i tych rozbieżnych. Ponieważ myśmy mieli trochę doświadczeń, szczególnie w dialogu polsko-ukraińskim, ale także we współpracy z Rosjanami czy Niemcami, wiemy, że to jest możliwe i że nawet jeżeli ten protokół rozbieżności na początku jest bardzo długi, to potem maleje, bo to wszystko zależy od wysiłku badawczego i poznawczego. I myślę tak po tym, co już wiem o Zaolziu, że protokół rozbieżności nie musi dominować. Przy czym my tego nie zakładamy. Może się okazać, że to są same rozbieżności, ale to niech to będzie naturalne, niech to się dokona samo. Stworzymy warunki, by takie spotkanie mogło się odbyć. Jest duży sceptycyzm po czeskiej stronie, pewna energia i ochota po polskiej. Zobaczymy, jak to się spotka.
Sceptycyzm jest po profesjonalnej czeskiej stronie.
Tak, przede wszystkim głosami naukowców, historyków czeskich wyrażony, ale ja myślę, że to jest dosyć znaczące i charakterystyczne dla społeczności. To znaczy, to w takim kontekście było wyrażone, że to nie był głos wyłącznie naukowców, tylko jakby Czechów, którzy oceniają możliwość takiego porozumienia. Po polskiej stronie rzeczywiście nie wypowiadali się naukowcy, więc to jest nierównoważne, ale to przynajmniej była taka duża energia i ochota i dla nas jest to budujące. Zachęca.
O Zaolziu z redaktorem naczelnym Pisma Karta Zbigniewem Gluzą oraz historykiem Grzegorzem Gąsiorem rozmawiał nasz korespondent Marek Pędziwol z Paryża. Słuchają Państwo audycji RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Biała dama staje każdego popołudnia na przęśle mostu Mari, okraczającym trasę szybkiego ruchu nad Sekwaną. Biała dama przystaje, lewą dłoń kładzie na kamiennej balustradzie, a prawą unosi i pozdrawia przejeżdżające po trasie pojazdy. Prawa dłoń białej damy pozdrawia i błogosławi samochody oraz motocykle zawzięcie mknące na południe lub beznadziejnie trujące powietrze w zakorkowanym bezruchu. Prawą dłoń białej damy osłania od spalin wiatru biała rękawiczka dziana z wełny. Biała dama zjawia się na moście Marii punktualnie. Po odprawieniu obrzędu swój posterunek opuszcza, by zniknąć w wąskich uliczkach dzielnicy Bagno. Krzysztof Maria nazywał się właśnie tak, Krzysztof Marii, i był budowniczym mostów, domów i mostów. Przebijał też ulice. Krzysztof Maria wierzył w moc rozumu, ale studiował magię oraz ruchy gwiazd. Ciężko szło z tym mostem, bardzo ciężko. Most świętego Ludwika połączył już wyspę miejską z wyspą noszącą to samo królewskie imię. Most wieżyczkowy spinał od lat kilku lewy brzeg z wyspą. Krzysztof Maria uznał za potrzebne i dobre, by kolejny most na osi mostu wieżyczkowego połączył wyspę z prawym brzegiem. Budowniczy Krzysztof Maria zabiegał o pozwoleństwo i pieniądze na budowę mostu od roku 1605. Wizyty składał u królewskiego namiestnika okręgu Le Marais, przekonywał starostwo oraz rajców miejskich. Rajców i królewskiego namiestnika Krzysztof Maria przekonywać długo nie musiał, bowiem byli do budowy mostu od dawna przekonani. Dlaczego tak się stało, że zabiegi Krzysztofa Marii trwały lat 9? Dlaczego tak się stało, że pierwszy kamień pod przęsło położył król Ludwik XIII osobiście, otoczony ministrami, damami i kawalerami, dworzanami i kardynałami? Dlaczego zabrzmiały tego dnia trąby jak na dzień sądu lub na królewskie gody? I dlaczego monarcha nakazał tańce w maskach wokół pierwszego kamienia z mostowego przęsła i sam nawet ruszył w tany w kostiumie i w masce, którą jedynie on miał prawo założyć, w masce słonecznego Boga? Dlaczego tak się stało, że budowa mostu wlokła się 21 lat i dopiero w 1635 roku połączył on wyspę świętego Ludwika z prawym brzegiem rzeki, która z niejasnych powodów zwie się włókiem rybackim, to znaczy sekwaną? Most nazwano mostem Marii, Krzysztofa Marii. Stanęło na nim 53 piętrowych domów. Środkiem mostu biegł trakt ułożony z dębowych desek. Do budowy mostu przez Krzysztofa Marię nie chciał dopuścić kanonik z Notre Dame. Pomysł budowy mostu popierał, to jasne, bo nikt przecież słuszności połączenia mostami w linii prostej obu brzegów rzeki Wóg z wyspą świętego Ludwika podważać nie był w stanie. Nie most się kanonikowi z Notre Dame nie podobał, ale Krzysztof Maria, jego budowniczy. Kanonik z Notre Dame słyszał od osób czcigodnych i dobrze poinformowanych, od cnych dam, małżonek i matek, pozostających poza wszelkim podejrzeniem, że Krzysztof Maria oddaje się czynnościom grzesznym i szkodliwym, które tego nieszczęśnika prosto do piekła zaprowadzić mogą. Kanonik z Notre Dame dowiedział się od cnych dam, że budowniczy Krzysztof Maria po nocach miesza jakieś płyny, kręci i ubija w moździerzach woniejące ingrediencje niewiadomego pochodzenia, miesza płyny z proszkiem w miksturę i naciera melasą drewnianą lalkę o kobiecych kształtach. Cne damy wiedziały o tajemnych działaniach Krzysztofa Marii od służącej praczki, która zachodziła do jego kwatery w bocznej baszcie starego pałacu zmysłów, kupionego w XIII stuleciu przez siostry benedyktynki Zier. Kanonik z Notre Dame przysiągł, że nie dopuści, by budowniczy Krzysztof Maria stawiał most tak blisko arcykatedry paryskiej, bo na kościół i całą wyspę ściągnąłby grozę i nieszczęścia. Kanonik dzielnie stawał do walki ze złem wiszącym nad wyspą świętego Ludwika. Stawał lat 9 najpierw, a potem lat 21, w sumie lat 30. Nawet taniec słonecznego króla wokół kamienia pierwszego przęsła nie zachwiał w nim wiary. Śmierć zabrała w końcu kanonika z Notre Dame. Odszedł niespokojny, bo w dniu śmierci jego wody rzeki Wóg zmętniały. Jego następca, choć uprzedzony, niebezpieczeństwo zlekceważył. Kiedy słońce kryło się za wieżami paryskiej arcykatedry, budowniczy Krzysztof Maria wynosił z baszty Pałacu Zmysłów owiniętą w całą lalkę o kobiecych kształtach i stawiał ją obok kamienia pierwszego przęsła mostu. Lewą dłoń lalki o ruchomych przegubach opierał na własnym kolanie, prawą unosił do góry i poruszał nią w geście pozdrowienia lub błogosławieństwa. Budowniczy Krzysztof Maria śpiewał też cicho kantyczki, mamrotał dziwaczne inkantacje w języku trudno zrozumiałym, chyba wschodnim. Ludek kwartału Bagno przyglądał się budowniczemu i jego lalce, nie dziwiąc się nadmiernie widowisku, bo ludek kwartału Bagno niejedno już w kwartale widział i przywykł do oglądania scen niezwykłych. Rozrywanie koni skazańców lub łamanie ich członków na placu przed archikatedrą paryską budziło w ludku większe emocje niż lalka budowniczego Krzysztofa Marii. Co się dalej wydarzyło, opowiem.
RFI, la radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Samara Balouf to francuska grupa jazzowa, jeszcze jedna post-dżangowska, ale przyznać trzeba, że ten rodzaj jazzu akurat Francuzom nie najgorzej wychodzi. Posłuchajmy na początek, jak gra grupa Samara Balouf, a za chwilę kilka informacji. Nagranie, którego przed chwilą Państwo wysłuchaliście, pochodzi z ostatniej płyty zespołu, która właśnie ukazała się na rynku Ba Ba Ba. Grupa powstała w 1997 roku. Od tamtej pory kilkukrotnie zmieniała skład, ale zawsze były to dwie gitary i kontrabas. W ramach promocji nowej płyty grupa odbyła tournée w połowie stycznia. Byli nawet za Atlantykiem i to w samym Nowym Jorku. Potem było Amiens, miasto, z którego się wywodzą, Paryż, okolice Paryża i trochę dalsze okolice Paryża. A teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali utworu tytułowego z ostatniej płyty Ba Ba Ba. Jeśli nazwa Samara Balouf wydaje się Państwu nieco dziwna i nie do końca zrozumiała, to proszę wysłuchać wytłumaczenia, jakiego udzielił lider i założyciel grupy François Petit. Samara to stara nazwa Somme, rzeki płynącej przez Amiens, więc Samara Balouf to odwrócone Balfou sur la Somme, czyli szalony bal na Sommie, czyli Samara Balouf. Utwory wykonywane przez grupę to w zasadzie kawałki instrumentalne. Na tej ostatniej płycie mamy jednak i takie, w których wykorzystano głos ludzki, nie zawsze do śpiewania. Powiedziałam na początku, że Samara Balouf to grupa post-dżangowska, ale to nie do końca jest prawda. Oczywiście czerpią oni pełnymi garściami z muzyki cygańskiej, ale dość daleko od niej odchodzą, o czym mogliście się Państwo przekonać i o tym czerpaniu, i o tym odejściu w czasie naszej dzisiejszej audycji. I na zakończenie jeszcze raz coś na dowód tego odejścia. Kołysanka.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.